Najpiękniejszym wyznaniem wiary jest to, które wyrywa się z Twoich ust w ciemności, w poświęceniu, w żalu, w największym wysiłku niezłomnej woli czynienia dobra. Wyznanie wiary z ojcem Pio. Zaprasza ksiądz Krzysztof Śliczny, diecezjalny moderator grup modlitwy ojca Pio.
Witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Wierzę ze świętym ojcem Pio. Dzisiaj już sięgniemy do 9 artykułu Katechizmu Kościoła Katolickiego i pragniemy wraz ze świętym stygmatykiem pochylić się nad prawdą wierzę w święty Kościół powszechny. To chyba dla nas dzisiaj jest również okazja do tego, byśmy z głębi naszych serc podziękowali Bogu za Kościół, za wspólnotę, która nas uczy miłości, za wspólnotę, która dzięki obecności Boga w niej jest miłością. Według określenia ojców Kościoła, Kościół jest miejscem, gdzie zakwita duch. Ostatnio rozważaliśmy temat Ducha Świętego, a dziś jakby dokonujemy kontynuacji tego tematu. Wiara, że Kościół jest święty i powszechny, czy inaczej katolicki, oraz że jest jeden i apostolski, jak dodaje symbol nicejsko-konstantynopolitański, jest nieodłączna od wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Słowo Kościół, eklezja, z greckiego ekkalein, wołać poza, oznacza zwołanie. Określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. To pojęcie często było używane w Starym Testamencie, w języku greckim, w odniesieniu do zgromadzenia ludu wybranego przed Bogiem, przede wszystkim zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał prawo i został ustanowiony przez Boga jego świętym ludem. Pojęcie Kyriake, od którego pochodzą takie słowa jak church czy kirsie, znaczy ta, która należy do Pana. W języku chrześcijańskim pojęcie Kościół oznacza po pierwsze zgromadzenie liturgiczne, po drugie wspólnotę lokalną i po trzecie powszechną wspólnotę wierzących. Te trzy znaczenia są nierozłączne. Jakie symbole jawią nam się właściwe, by określać wspólnotę Kościoła? Słowo Boże ukazuje Kościół jako owczarnię, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus. Jest trzodą, której sam Bóg zapowiedział, że będzie jej pasterzem. Kościół to również pole uprawne bądź rola Boża. Kościół bardzo często jest nazywany Bożą budowlą. Pan porównał siebie samego do kamienia odrzuconego przez budujących, który jednak stał się kamieniem węgielnym. Na tym fundamencie apostołowie zbudowali Kościół. Od tego fundamentu wziął on trwałość i spoistość. Inne określenia Kościoła to górne Jeruzalem, nasza Matka, czy też oblubienica niepokalanego Baranka. Aby zgłębić tajemnicę Kościoła, trzeba rozważyć przede wszystkim jego początek w zamyśle Trójcy Świętej oraz jego stopniową realizację w historii. Na początku trwał zamysł zrodzony w sercu Ojca, by wszystkich ludzi zbawić, by doprowadzić do pełni szczęścia. Kościół został następnie zapowiadany w figurach, w obrazach, w zapowiedziach przeróżnych od początku świata. Przygotowanie do przyjęcia wspólnoty Kościoła było już w Starym Testamencie. Wiele znaków, wiele dzieł i prorocy zapowiadali to wielkie doświadczenie ludzkości, które dokona się przez wspólnotę Kościoła. I następnie dochodzimy do Kościoła, który zostaje ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. Najpierw, gdy gromadzi słuchających Słowa Bożego, później, gdy gromadzi uczniów, gdy wybiera spośród nich 12, a spośród nich Piotra jako pierwszego papieża, gdy zapowiada Ducha Świętego, który będzie kontynuował jego dzieło w świecie. Kościół to również ten, który ma zapowiedź wypełnienia w chwale, to ten, który zdąża do ostatecznego swojego celu, jakim jest zbawienie, jakim jest doprowadzenie wszystkich do zjednoczenia z Bogiem. tajemnica Kościoła, misterium Kościoła, to coś, co wprowadza nas w jakąś tajemniczość, nie po to, by coś nie wytłumaczyć, ale po to, by ukazać piękno, jakieś namaszczenie wspólnoty Kościoła. Warto zauważyć, że Kościół to ten, który jest jednocześnie i widzialny, i duchowy. Kościół to również misterium zjednoczenia ludzi z Bogiem. To tajemnica, w której Pan Bóg przychodzi do konkretnego człowieka, czasem w bardzo różny sposób, przez doświadczenie modlitwy, przez sakramenty święte, przez doświadczenie wspólnoty Kościoła, przez głoszenie kapłanów. Warto zaznaczyć, że Kościół jest dostępnym dla wszystkich, powszechnym znakiem zbawienia, sakramentem, dzięki którym człowiek może doświadczyć, jak dobry jest Pan. Kościół to również lud Boży, ciało Chrystusa, czy też świątynia Ducha Świętego. Każdy z nas od momentu chrztu zostaje wszczepiony w lud Boży, w lud kapłański, prorocki i królewski. Takie misje mamy każdy z nas, którzy zostajemy przyjęci do wspólnoty Kościoła, wszczepieni przez Chrzest Święty. Kościół jako ciało Chrystusa zachęca nas do tego, byśmy trwali w nieustannej łączności, w komunii z Jezusem, tworzyli jedno ciało, byśmy karmili się Bogiem, by jednocześnie dla świata być dobrzy jak Bóg. Kiedyś ktoś powiedział, że żyj pięknie tak, aby spoglądając na Twoje życie widzieli Jezusa. To chyba takie streszczenie tego, czym pragnie być Kościół. Chrystus głową Kościoła, jest głową tego ciała, które wszyscy stworzymy. Kościół to również świątynia Ducha Świętego. Warto zaznaczyć, tutaj w Kościele istnieją i działają charyzmaty, czy to nadzwyczajne, czy też proste, zwyczajne, łaski Ducha Świętego, bezpośrednio czy też pośrednio służące Kościołowi. One są dane poszczególnym osobom, wspólnotom w celu budowania Kościoła dla dobra ludzi, czy też ze względu na potrzeby świata. To nie ma być coś dla mnie, co mam, czy mogę się pochwalić, ale coś, co winienem oddać, winienem się podzielić. Kościół jest, jak wyznajemy w wyznaniu wiary, jeden, święty, powszechny i apostolski. Co to znaczy, że Kościół jest jeden? Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło. Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga, Ojca i Syna i w Duchu Świętym, w troistości osób. Kościół jest jeden również ze względu na swego założyciela, Syn wcielony, Książę Pokoju. Pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym ludzie i w jednym ciele. Jeden jest Kościół również ze względu na swoją duszę. Duch Święty właśnie mieszka w wierzących, napełnia cały Kościół, nim kieruje, jest sprawcą tworzenia wspólnoty wiernych, zespala nas w Chrystusie i jest zasadą jedności Kościoła. Jedność należy więc do istoty Kościoła. Jakże mocno bolą wszystkie rany, które są zadane, to znamie Kościoła, jakim jest jedność. Módlmy się również, drodzy, o jedność w Kościele, słuchając głosu samego Chrystusa, który przed swoją męką, tak zwanej mowie arcykapłańskiej, prosił swojego Ojca: Ojcze, spraw, aby byli jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Kościół jest święty. Uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty, albowiem Chrystus, Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym doznaje czci jako sam jeden święty, umiłował Kościół jako oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić. Złączył go też ze sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę Bożą. Kościół jest więc świętym ludem Bożym, a jego członkowie są nazywani świętymi. Tak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Zauważamy, drodzy, że wspólnota Kościoła niektóre osoby kanonizuje, a więc podaje nam jako wzór. Oczywiście zawsze najświętszym jest, on jest tym pierwszym świętym, a człowiek jest jakby odblaskiem tej świętości Bożej. Tym, który w sposób heroiczny, nadzwyczajny, bardzo wierny pragnie realizować swoje powołanie, swoją drogę. Bardzo często słyszymy takie słowa na temat Kościoła: święty Kościół grzesznych ludzi. Taka jest prawda. Kościół jest święty, bo zbudowany na wierze w Najświętszego Boga. Ale każdy z nas jest grzesznikiem, jest słabym człowiekiem, który potrzebuje nawrócenia, który nieustannie winien się podnosić, by chwałę oddawać Bogu i być wsparciem dla swoich bliźnich. Kościół jest powszechny. Powszechny, inaczej katolicki, oznacza uniwersalny, czyli cały, czy też zupełny. Jest powszechny w podwójnym znaczeniu, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny. Istnieje w nim pełnia ciała Chrystusa zjednoczona z głową, w wyniku czego Kościół otrzymuje od Niego pełnię środków zbawienia. W tym podstawowym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu zesłania Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy i taki będzie aż do dnia Paruzja, więc przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego. Warto zaznaczyć, że każdy kościół partykularny, a więc tworzący diecezję, poszczególne parafie, jest powszechny, jest otwarty, jest skierowany do tego, by dzielić się dobrem, które otrzymał, mając najwyższy skarb w sobie Boga. Kto należy do Kościoła powszechnego? Każdy, kto pragnie oddać swoje życie Bogu, kto został złączony przez Chrzest Święty. Takie słowa czasem słyszymy wielkiego świętego: poza Kościołem nie ma zbawienia. Jak należy rozumieć to stwierdzenie? Sformułowane w sposób pozytywny oznacza, że całe zbawienie pochodzi od Jezusa, głowy, przez Kościół, który jest Jego ciałem. Sobór Święty, opierając się na Piśmie Świętym i tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia. On, co staje się dla nas obecny w ciele swoim, którym jest Kościół. On, to właśnie podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie mogliby więc zostać zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do Niego, bądź też w Nim wytrwać. Stwierdzenie to nie dotyczy tych, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła, a więc inaczej ta prawda ma się do tych, którzy na swojej drodze nie spotkali Chrystusa, nie usłyszeli o Nim, nie mieli możliwości wypowiedzieć, wyznać Go swoim sercem, swoimi ustami, pokochać swoim sercem. Warto zaznaczyć w tym punkcie dotyczącym powszechności Kościoła, że Kościół jest skierowany ku misjom. Otrzymaliśmy od samego Chrystusa nakaz misyjny i to właśnie Kościół posłany jest przez Boga do narodów, aby był ogólnym, otwartym, powszechnym sakramentem zbawienia. Kościół jest apostolski, ponieważ zbudowany jest na apostołach. Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu. Był i pozostaje oparty na fundamencie apostołów, czyli świadków wybranych i posłanych przez samego Chrystusa. Kościół jest apostolski również dlatego, że zachowuje i przekazuje z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od apostołów. I po trzecie, Kościół jest apostolski, bo jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez apostołów dzięki tym, którzy są następcami w misji pasterskiej, to znaczy kolegium biskupów. Są tym wspomagani przez kapłanów w jedności z następcą Piotra, najwyższym pasterzem Kościoła, Ojcem Świętym. Kolejny paragraf katechizmu dotyczy punktu zatytułowanego Wierni, hierarchia, świeccy, życie konsekrowane. Bardzo często, drodzy, potocznie mówimy, że w Kościele są księża i wierni. Warto tutaj zaznaczyć, może z małym uśmiechem, że kapłani, biskupi jak najbardziej mieszczą się w tym przedziale jako wierni. Oni mają przewodzić wierze. I to właśnie tą wspólnotę wiernych zgromadzonych przez Chrystusie tworzą księża, biskupi, Ojciec Święty, byśmy nazwali ta widoczna hierarchia, oraz świeccy, a także osoby żyjące ślubami zakonnymi. Komunia świętych. Po wyznaniu wiary w święty Kościół powszechny symbol apostolski dodaje świętych obcowanie, inaczej komunia świętych. Artykuł ten jest w pewnym sensie dalszym ciągiem poprzedniego. Czymże jest Kościół, jeśli nie zgromadzeniem wszystkich świętych? Kościół jest właśnie komunią świętych. Takie słowo sancta sanctis można rozwinąć, że to co święte dla tych, którzy są święci. Taką aklamację wypowiada celebrans większości liturgii wschodnich w czasie podniesienia świętych darów przed udzieleniem komunii. Wierni, sancti, są karmieni ciałem i krwią Chrystusa, sancta, by wzrastać w komunii Ducha Świętego, koinonia, przekazywać ją światu. Warto zaznaczyć, że ta komunia dotyczy m.in. dóbr duchowych. Uczniowie w pierwotnej wspólnocie w Jerozolimie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Czego dotyczy ta komunia dóbr duchowych? Ona jest dzieleniem się wiarą, jest wspólnotą, komunią sakramentów, jest również komunią charyzmatów oraz dzieleniem się tym wszystkim, czym człowiek może się podzielić, nawiązując chociażby do tych słów opisujących pierwsze wspólnoty rodzącego się Kościoła, wspólnoty apostolskie, wszystko mieli wspólne. Komunia to również to, co najistotniejsze w naszym życiu, to komunia miłości. We wspólnocie świętych nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie, jak mówi święty Paweł w swoim liście do Rzymian. I też warto zapamiętać, że miłość nie szuka swego. Jest dostrzeżeniem innych, braci i sióstr. Inny rodzaj komunii Kościoła to ta, która łączy niebo z ziemią. Warto przypomnieć sobie, że w Kościele mamy trzy stany, gdy myślimy właśnie o tej wspólnocie. Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci wszystko nie zostanie Mu poddane, jedni spośród Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni dokonawszy żywota poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały, widząc wyraźnie samego Boga troistego i jedynego jako jest. Drodzy, tak możemy nazwać, że Kościół składa się z ludzi żyjących jeszcze na ziemi, z tych, którzy oczekują oczyszczenia w czyśćcu oraz tych, którzy cieszą się pełnią chwały Bożej w niebie. I ostatni paragraf dotyczący Kościoła zatytułowany jest Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła. Warto zaznaczyć, że wszystkie dokumenty, większość tych dokumentów, czy to dotyczących Soboru Watykańskiego II, czy też nauczania, encyklik poszczególnych papieży, zwłaszcza tutaj myślą, wspominamy dokumenty papieża błogosławionego Jana Pawła II, kończyły się właśnie zwróceniem ku Matce Bożej, Matce Kościoła. Maryja przecież jest tą, która zrodziła założyciela Kościoła Jezusa Chrystusa, należy jej się szczególne miejsce. Ona cała jest zjednoczona ze swoim Synem, także w tajemnicy wniebowzięcia jest naszą Matką porządku łaski. czyli tą, która nas jakby poprzedziła, zrodziła i również nas do życia w Bogu. Przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, Maryja jest figurą Kościoła, jest, jak to mówimy czasem, typem Kościoła. Kult Matki Bożej jest czymś więc naturalnym. Odnosić się on może również do słów: błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Są to słowa z hymnu, z kantyku. Warto wspomnieć, że Maryja w swoim wielkim zawierzeniu Panu Bogu prowadzi nas, przewodniczy w pielgrzymce wiary. Pragniemy wraz z Maryją dotrzeć do nieba, by tam cieszyć się wielką chwałą. Kochani, chciałbym teraz przytoczyć kilka miejsc, w których ojciec Pio nawiązuje do Kościoła. Pisze do swojej duchowej córki Rafaeliny Czerazę: módl się za ludzi przewrotnych, módl się za ludzi gorliwych, módl się za papieża w intencji wszystkich potrzeb duchowych i materialnych świętego Kościoła, naszej najczulszej matki. W sposób szczególny zanoś modlitwę w intencji tych wszystkich, którzy pracują nad zbawieniem dusz i na chwałę naszego Ojca w niebie. Do innej zaś swojej duchowej córki pisze w ten sposób: o córko, polecam ci, poza miłością do Boga, miłość do Kościoła, będącego Jego oblubienicą, od tej to miłej i drogiej gołębicy mogą pochodzić jajka, a następnie zrodzić się młode pisklęta gołębie. Ciągle wyrażaj wdzięczność Bogu za to, że jesteś córką Kościoła, biorąc przykład z tak licznych dusz, które poprzedziły cię w szczęśliwym przejściu do wieczności. Miej wielkie współczucie dla wszystkich duszpasterzy, głosicieli Słowa Bożego i przewodników duchowych. Patrz, jak są rozproszeni po całym obliczu ziemi. Przecież nie ma kraju, gdzie by ich nie było. Błagaj Boga w ich intencji, aby zbawiając siebie, owocnie starali się o zbawienie dusz. Piękne słowa ojca Pio, który zachęca swoje duchowe córki, by pamiętali o Kościele, pamiętali o wszystkich potrzebach Kościoła, o całym dziele misyjnym, a więc o powszechności Kościoła. W jednym ze swoich listów stygmatyk tak pisze: także my, na nowo zrodzeni w świętym sakramencie chrztu, odpowiadajmy na łaskę naszego powołania, dążąc do naśladowania naszej niepokalanej Matki i starając się nieustannie poznawać Boga, abyśmy zawsze, coraz lepiej Go poznając, służyli Mu i kochali Go. Padre Pio tutaj nawiązuje do chrztu, który stał się naszą bramą do bycia chrześcijanami, oraz zachęca nas do tego, byśmy całkowicie oddali się Panu Bogu wraz z Maryją, Boga poznając, służąc Mu i kochając Go. W innym ze swoich listów pisze ojciec Pio: Ojcze, dlaczego płaczesz, kiedy przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii Świętej? Jeżeli Kościół wydaje okrzyk, nie wzgardziłeś Panny łonem, mówiąc o wcieleniu Bożego Słowa w łono niepokalanej, co to można powiedzieć o nas biednych? Ale Pan Jezus powiedział: kto nie spożywa mojego ciała i nie pije krwi mojej, ten nie będzie miał życia wiecznego. A więc przystępujmy do Komunii Świętej z ogromną miłością i lękiem. Cały dzień niech będzie przygotowaniem do Komunii Świętej i dziękczynieniem po niej. Jakże ojciec Pio zachwycił się tym, że możemy być blisko Boga, że możemy tworzyć Kościół i nie winniśmy gardzić, że jesteśmy słabi, niedoskonali, ale powinniśmy wołać wraz ze wspólnotą Kościoła: potrzebuję Ciebie, Jezu. Nie wzgardziłeś Panny łonem, nie gardź i mną, słabym i grzesznym. Piękne słowa wypowiedział kiedyś ojciec Pio, które można odnieść do słów na przykład świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, która wołała: w sercu Kościoła będę miłością. Czy też do słów świętego Franciszka: miłość nie jest kochana. Padre Pio tak wołał: trzeba kochać, kochać, kochać i nic więcej. Może te słowa nawet nam się kojarzą ze słowami świętego Augustyna: kochaj i rób, co chcesz. Inne słowa z listu z świętego Stygmatyka: Pan Jezus i Twoja dusza powinni w zgodzie uprawiać winnicę. Do Ciebie należy obowiązek zbierania i wynoszenia kamieni, a także wyrywania kłujących chwastów. Do Jezusa zaś należy obowiązek siania, sadzenia, pielęgnowania i podlewania. Jednakowoż i w Twojej pracy jest działanie Pana Jezusa. Bez Niego nie możesz nic zrobić. Ważne, drodzy, żebyśmy zauważyli, że ta wspólnota naszego działania z działaniem Bożym jest oczywista. Potrzeba ze swojej strony zrobić wszystko, by przyjąć również tą Bożą pomoc. I kolejne słowa, krótkie, ale jak bardzo jasne. Nie wstydź się Chrystusa i Jego nauki. Bycie w Kościele to bardzo często jakiś wysiłek, by przyznać się do Boga. Nie zrezygnować, nie zdezerterować, ale pamiętać o Nim, dać o Nim świadectwo, nawet tam, gdzie może ta prawda o Bogu miłości jest niewygodna. Kochani, na koniec chciałbym pożegnać się z Wami słowami papieża Franciszka, które zostały zaczerpnięte z najnowszej encykliki o wierze Lumen Fidei. Na końcu tego dokumentu, jak podobnie czynił to papież Benedykt XVI, Jan Paweł II, tak i papież Franciszek swoje słowa kieruje ku Matce Bożej. Matko, wspomóż naszą wiarę. Otwórz nas na słuchanie słowa. Obudź w nas pragnienie, by iść za nim. Pomóż nam, byśmy mogli dotknąć go wiarą. Pełni mu się zawierzyć. Wierzyć w chwilach zgryzoty i krzyża. Zasiewaj w naszej wierze radość zmartwychwstałego. Ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam. Naucz nas patrzeć oczyma Jezusa, aby On był światłem na naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez zmierzchu, którym jest sam Chrystus, Twój Syn, nasz Pan. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do nieustannej troski o swoją wiarę. Do tego, by dziękować Bogu za dar Jego świętego Kościoła. Szczęść Boże!